Przeżywamy te wielkopostne rekolekcje w takim szczególnym czasie, kiedy nie tylko przygotowujemy się do świąt, w czasie których największe tajemnice naszej wiary będziemy przeżywać, mękę, śmierć, zmartwychwstanie Pana Jezusa, ale również w czasie poprzedzającym beatyfikację Jana Pawła II, kiedy patrzyliśmy na Niego, na Jego postawę, na Jego taki optymizm, radość, pokój, który się wszystkim udzielał, na tą otwartość wobec świata. A z drugiej strony, jeśli człowiek sobie uświadomi, że przecież był to człowiek dotknięty wielkim cierpieniem i nie tylko fizycznym. To fizyczne cierpienie widzieliśmy pod koniec jego życia, ale przecież takim strapieniem duchowym, bo cały jego pontyfikat był naznaczony wielką krytyką ze strony mediów. Może w Polsce nie wszystko było nagłaśniane, ale na Zachodzie bardzo krytykowano nauczanie Jana Pawła II. Pamiętamy, że jako dziecko stracił matkę bardzo wcześnie, wychowywał się bez niej. Zawsze takie doświadczenia wyciskają jakieś piętno na człowieku. A u niego można by powiedzieć, że nie było widać tych ran, które życie mu zadawało. I dlatego warto wpatrywać się w jego postać, pytać się, skąd on brał siły do takiej właśnie postawy, pełnej pokoju, pełnej radości, takiego otwarcia na świat, na ludzi, postawy pełnej miłości. Jedyna odpowiedź, jaka się nasuwa, to ta, że te siły płynęły z Pana Boga, z zanurzenia w Panu Bogu. I dziś taki jeden aspekt towarzyszący życiu papieża i jednocześnie jeden z najważniejszych w naszym życiu, Eucharystia, czyli obecność Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina i msza święta, która uobecnia nam Pana Jezusa, uobecnia nam Jego mękę i śmierć i zmartwychwstanie. To z relacji z eucharystycznym Panem Jezusem papież czerpał siły. Wielokrotnie się zdarzało, że czy w czasie pielgrzymek, czy w Watykanie ginął swoim współpracownikom z oczu. Biegali, szukali go i znajdowali go klęczącego albo leżącego krzyżem przed tabernakulum, przed Panem Jezusem żywym i prawdziwym. Eucharystia to Pan Jezus żywy i prawdziwy. Na słowa kapłana, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Taki kawałek chleba, biała hostia, opłatek, staje się żywym ciałem Pana Jezusa. Wino, nad którymi kapłan wypowiada słowa konsekracji, bierzcie i pijcie, to jest kielich krwi mojej. Te kilka kropel wina zmieszane z wodą staje się prawdziwą krwią Pana Jezusa. I to nie jest tylko prawda wiary, którą Kościół powtarza. Może ktoś by sobie pomyślał, że wmawia ludziom, że w takim kawałku chleba Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej jest obecna. Te prawdy wiary Pan Jezus potwierdził licznymi znakami i cudami. Największy z tych znaków, cudów, miał miejsce w VIII wieku we włoskiej miejscowości w Lanciano. Pewien ksiądz odprawiał mszę świętą i targany był wątpliwościami, bo zaczął wątpić w to, że pod postacią chleba, na jego słowo, może stać się obecny Pan Jezus w tej białej hostii. I wierzył, ale za chwilę ogarniały go wątpliwości. I targany taką wewnętrzną walką duchową, takim przechodzeniem z wiary do niewiary tę mszę świętą odprawiał. I oto po przeistoczeniu, po konsekracji, taka biała hostia zamieniła się w kawałek ciała. Wyglądało to tak, że po obrzeżu tej hostii, gdzieś na centymetr, pół centymetra, zamieniła się w tkankę cielesną, środek pozostał pusty. W tym czasie wino, właściwie krew pańska w kielichu pod postacią wina zamieniła się w prawdziwą krew i skrzepła w pięć grudek, w pięć skrzepów. Wydarzyło to się 1300 lat temu, w VIII wieku. Ta przemieniona hostia w ludzkie ciało, ta skrzepnięta krew do dziś jest przechowywana. Jest wystawiona w takim relikwiarzu, monstrancji, aby nie tylko ludzie przybywający do tego sanktuarium podziwiali ten niezwykły cud, znak, ale tak, żeby adorowali Pana Jezusa już nie pod postacią chleba, ale w Jego ciele, w Jego krwi i jednocześnie by umacniali, modlili się o umocnienie swojej wiary w Jego eucharystyczną obecność. Ta przemieniona hostia w ciało ludzkie, ta skrzepnięta krew była przynajmniej dwukrotnie poddawana badaniom medycznym w XX wieku. Po raz pierwszy w 1970 roku, drugi raz 15 lat później w 1985 i 1986. Wyniki badań były takie same. Stwierdzono bowiem, że jest to ta przemieniona hostia, to ciało jest ludzkim ciałem. Jest to fragment mięśnia sercowego człowieka, taki poprzeczny przekrój serca, mniej więcej od dołu, 1/3 wysokości w poprzek, jak gdyby przekrojone na grubość około 0,5 cm. Taki plasterek wykrojony. Co więcej, lekarze stwierdzili, że nie jest to cud spreparowany, czyli nie wykrojono tego kawałka ani z żywego organizmu, ani z martwego organizmu. Gdyby był to cud spreparowany, gdyby wycięto taki kawałek z jakiegoś martwego ciała, to wskutek rozkładu komórek powinny się wydzielać pewne związki chemiczne, charakterystyczne dla tego typu procesów. Gdyby wycięto to z żywego ciała, z żywego serca, inne związki powinny się wydzielić, też związane z obumieraniem. Niczego takiego nie stwierdzono. Nie stwierdzono także żadnych śladów ani po nożu, po skalpelu, czy po jakimkolwiek innym narzędziu tnącym. Właściwie tak po ludzku nikt nie potrafi powiedzieć, skąd mógłby się taki kawałek mięśnia sercowego wziąć. No jedyne uzasadnienie, że to Pan Jezus taki cud dokonał, żeby nam było łatwiej wierzyć. Stwierdzono ponadto, że ta przemieniona hostia we fragment mięśnia sercowego człowieka nie zawiera żadnych substancji konserwujących. Istnieje 1300 lat. Znów nie sposób po ludzku wyjaśnić, dlaczego. Wiemy dobrze, że jak kroi się kiełbasę czy jakieś mięso i plasterek gdzieś tam człowiekowi wpadnie za lodówkę, no to po kilku dniach, jeśli się go nie wydobędzie, to samo sobie przypomni, bo zacznie zapach specyficzny wydzielać. A gdy po kilku dniach się go wydobędzie, to czasami trudno zgadnąć, co to było, bo te procesy gnilne, procesy rozkładu no, sprawiają, że nie jest to już to mięso, które wpadło nam gdzieś tam. Ta hostia istnieje 1300 lat i ani przykrego zapachu nie wydziela, ani się nie rozkłada. Co więcej, przewodniczący tego zespołu lekarskiego badającego tę przemienioną hostię postawił niezwykłą tezę, że pomimo tego, iż było to iż jest to fragment mięśnia sercowego, to był on żywy. Dokonywały się skurcze i rozkurcze. Otóż jest zerwana przegroda międzykomorowa w tej przemienionej hostii. Zauważono także, że dookoła tej hostii jest 13 małych otworów. Otóż w tym kościele, gdzie ten cud się dokonał, byli zakonnicy i chcieli, żeby tą przemienioną hostię pokazać ludziom. Dlatego też przymocowali do deseczki i 13 gwoździami dookoła ją przytwierdzili. I ten lekarz postawił tezę, że te gwoździki dookoła nie pozwalały się skurczać temu fragmentowi mięśnia sercowego. Wobec tego nastąpił rozkurcz na zewnątrz i wtedy ta przegroda międzykomorowa została zerwana i rozpoczął się proces obumierania komórek. No coś niesamowitego, po ludzku nawet trudno sobie takie rzeczy wyobrazić. A znak dany przez Boga, żeby wiara w Jego, w obecność Pana Jezusa w Eucharystii pod postacią chleba i wina była dla nas łatwiejsza. To nie jedyny znak, nie jedyny cud, który tę prawdę o obecności, o przemianie chleba i wina w ciało i krew Pana Jezusa, Pan Jezus nam dał. Takich znaków było wiele. Ze 20 lat temu w języku polskim ukazała się książka amerykańskiej pisarki Joan Carol Cruz. W tej książce autorka zebrała około 30 podobnych cudów, świadectw, hostii, które pozamieniały się we fragmenty ciała, najczęściej serca. Hostii, które ociekały krwią, zostawiając krwawe ślady na bieliźnie ołtarzowej czy kielichowej. Hostie, które pozamieniały się w krwawe plamy, pozamieniały się w jakieś takie gąbczaste, krwiste substancje. I w czasie badań odkrywano, że są to fragmenty ludzkiego ciała. To niesamowite znaki. Znaki służące umocnieniu naszej wiary w eucharystyczną obecność Pana Jezusa. Ale msza święta to nie tylko żywy Pan Jezus obecny w Eucharystii. Msza święta to również uobecnienie tego, co dokonało się w Wielki Piątek na Kalwarii, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Współczesna mistyczka z Boliwii, Catalina Rivas, naznaczona stygmatami, czyli nosząca na swoim ciele ślady męki Pana Jezusa, będąc w 1993 roku na mszy świętej w katedrze w Boliwii, miała pewne mistyczne przeżycia. Oto ukazał jej się Pan Jezus i Matka Boża i powiedzieli do niej, że odkryją przed jej oczyma to, co dokonuje się we mszy świętej, ale od strony Pana Boga, czego ludzie normalnie nie widzą. I zobaczyła, że w kościele oprócz ludzi obecnych na mszy świętej są jeszcze jakieś inne postaci, jakieś cienie. I zapytała Matkę Bożą, kto to jest. Dowiedziała się, że to są aniołowie stróżowie osób obecnych w kościele. Kiedy patrzyła na prezbiterium, to zobaczyła, że obok kapłana są inne postacie. Byli to święci i błogosławieni, aniołowie, archaniołowie. Po prawej stronie kapłana była Matka Boża. Powiedziała, że jest wszędzie tam, gdzie jest obecny jej Syn. A msza święta to przecież przede wszystkim dzieło Pana Jezusa. Kiedy patrzyła dalej, zobaczyła, że przed ołtarzem są jakieś szare postaci ze wzniesionymi do góry rękoma. Zapytała Matkę Bożą, kim są ci ludzie. Dowiedziała się, że to dusze czyśćcowe, za których sprawowana jest msza święta. Tę prawdę o obecności dusz czyśćcowych na mszy świętej, za których sprawowana jest msza święta, miała przekazaną również święta Faustyna. Pan Jezus w czasie jednego z objawień jej powiedział, że taki przywilej dusze czyśćcowe od Boga otrzymują, że mogą uczestniczyć we mszy świętej, która za nich jest sprawowana. Czasami po śmierci naszych bliskich, po stracie, przeżywając ból z tego powodu, smutek, kiedy trudno człowiekowi pogodzić się, zaakceptować, że tych bliskich osób nie ma, może warto pomyśleć, że w czasie mszy świętej możemy trochę ten dystans, jaki istnieje między nami a tymi, którzy z tego świata odeszli, można trochę zmniejszyć, że te dusze czyśćcowe w czasie mszy świętej stają się obecne tutaj, pośród nas i przez przeżywanie tajemnicy świętych obcowania ten ból i smutek można trochę złagodzić. Kiedy rozpoczęła się konsekracja, przeistoczenie, kiedy kapłan zaczął wypowiadać słowa bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest kielich krwi mojej, co ta mistyczka zobaczyła, to posłuchajmy. Te mistyczne przeżycia jej są spisane. Kapłan wypowiedział słowa konsekracji. Choć był człowiekiem normalnego wzrostu, nagle zaczął rosnąć i wypełniać się nadnaturalnym światłem, które otoczyło go i przybrało na sile wokół twarzy. Z tego powodu nie mogłam dostrzec jego rysów. Kiedy podniósł hostię, zobaczyłam jego ręce. Na ich wierzchniej stronie miał jakieś znaki, które emanowały światłem. To był Jezus. W tym momencie hostia zaczęła rosnąć i stała się wielka. Na niej ukazała się cudowna twarz Jezusa, spoglądającego na swój lud. Chciałam skłonić głowę, ale Matka Boża powiedziała: nie patrz w dół, podnieś swój wzrok, kontempluj go, wpatruj się w niego, powtarzaj, powiedz mu, jak bardzo go kochasz, składaj hołd Królowi Królów. Wydawało mi się, że byłam jedyną osobą, na którą patrzył z tej ogromnej hostii. Kiedy kapłan wypowiedział słowa konsekracji wina, pojawiła się światłość, ściany i sufit kościoła zniknęły. Zobaczyłam zawieszonego w powietrzu Jezusa ukrzyżowanego. Byłam w stanie kontemplować Jego twarz, pobite ramiona, pokaleczone ciało. Z prawej strony piersi miał ranę, z której wytryskiwała krew w lewym kierunku oraz coś, co przypominało wodę, ale było bardzo błyszczące, w prawym kierunku. Wyglądało to jak strumienie światła spływające na wiernych. Matka Boża powiedziała: to jest cud nad cudami. Pan nie jest skrępowany ani czasem, ani miejscem. W momencie konsekracji całe zgromadzenie jest zabierane do stóp Kalwarii w chwili ukrzyżowania Jezusa. Czy można to sobie wyobrazić, że jesteśmy zabierani przez Pana Jezusa w podróż w czasie i przestrzeni do Wielkiego Piątku? Za kilka chwil na tym ołtarzu stanie krzyż, na którym będzie umierał Pan Jezus. Uobecni się to wszystko, co miało miejsce na Golgocie w Wielki Piątek. I może się zrodzić w kimś pytanie, wątpliwość. No skoro takie rzeczy dzieją się w czasie mszy świętej, to czemu my tego nie widzimy? Gdyby tak fizycznie tutaj krzyż wyrósł z Panem Jezusem, to przecież jaka byłaby wiara ludzi? Ile ludzi by przychodziło na mszę świętą? Takie oczekiwania czy myśli to tak naprawdę to zwykła iluzja. Bo pomyślmy sobie, kto z nas byłby w stanie stać pod krzyżem i patrzeć na mękę, agonię Pana Jezusa? Kto byłby w stanie patrzeć na Jego ciało przybite do krzyża? Po biczowaniu było nie tylko zbite, ale porozrywane, poszarpane, posiekane. Można by nawet powiedzieć, że bardziej przypominało mięso, które się przygotowuje na kotlety, niż ludzkie ciało. Kto byłby w stanie patrzeć na głowę porozrywaną przez ciernie? Kto byłby w stanie patrzeć na płynącą krew? Nie oszukujmy się. Nie jesteśmy masochistami, którzy napawają się cierpieniem. Przecież gdy jedzie się drogą i leży rozjechany przez tira pies albo kot i ciało tego zwierzaka jest takie przemielone przez oponę samochodu, takie można by powiedzieć, że świeże, dymiące jeszcze, to człowiek z obrzydzeniem głowę odwraca, bo nie może na te rzeczy patrzeć. A przecież takie widoki byśmy mieli, patrząc na umierającego Pana Jezusa. Kto z rodziców pozwoliłby dzieciom przyjść do kościoła na taką mszę świętą? Przecież nikt nie zgodziłby się na to, żeby dzieci na takie rzeczy, takie widoki mogły patrzeć. Sami też byśmy stronili od takiej mszy świętej. I można powiedzieć, że dobrze, że Pan Jezus zachował to przed naszymi oczami, że ukrył to pod znakami świętej liturgii, że nie wymaga od nas pokonywania samego siebie, może nawet jakiegoś wstrętu, odrzucenia takiego. Z drugiej strony msza święta i ta tajemnica męki i śmierci Pana Jezusa jest tak ważna, że mamy ją ciągle rozważać, ciągle przeżywać. Ale dzięki temu, że jest z jednej strony ukryta pod znakami świętej liturgii, no to trochę łatwiej, ale też wymaga większej świadomości, większej uwagi z naszej strony. Msza święta to także komunia święta. Przyjmujemy ją pod postacią chleba. Może czasami znów w kimś się zrodzić pytanie, no może jakby była rzeczywista zamiana chleba w kawałek ciała, to ta wiara byłaby silniejsza, że przyjmujemy prawdziwe ciało Pana Jezusa. Znów takie myśli to zwykłe iluzje z naszej strony, bo kto by miał odwagę karmić się takim surowym, żywym mięsem, ciałem? Niektórzy by stwierdzili, że przecież nie lubią surowego mięsa, a co dopiero żywego. Inni by powiedzieli, a czy ja jestem kanibalem, żebym miał jeść ciało Boga, człowieka? Przecież nie jestem. I zobaczmy, że Pan Jezus znów dostosował się do naszych możliwości. Stał się chlebem, pokarmem najbardziej przyswajalnym dla człowieka. Co się z nami dzieje, kiedy przyjmujemy komunię świętą? Tak, od strony fizycznej pomyślmy sobie. Przyjmujemy ją do ust, następnie przechodzi do naszego żołądka. Zaczynają się procesy trawienne i nasz organizm z komunii świętej, z ciała Pańskiego zaczyna budować komórki. Nasze ciało upodabnia się do ciała Pana Jezusa. W naszych żyłach zaczyna płynąć krew Pana Jezusa. Od strony nawet tej fizycznej jesteśmy przebóstwiani, upodabniani do Pana Jezusa. W filmie o świętej Faustynie jest taka scena, kiedy Faustyna po przyjęciu komunii świętej wychodzi z kaplicy i idzie klasztornym korytarzem. Naprzeciwko stoi jedna z sióstr zakonnych, która zazdrościła Faustynie, że właśnie ją Pan Jezus wybrał, jej się objawia. I widząc tą rozpromienioną Faustynę z uśmiechem na twarzy, zanurzoną w Pana Jezusa, z taką uszczypliwością, z takim przekąsem, mówi: patrzcie, królewna idzie. I Faustyna się odwraca i mówi: tak, jestem królewną. W moich żyłach płynie królewska krew mojego Pana Jezusa Chrystusa. Każdy z nas podobne zdanie może powiedzieć po przyjęciu komunii świętej. Jestem królewskim synem, jestem królewską córką. W moich żyłach płynie królewska krew mojego Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, w czym my uczestniczymy. Do jakiej godności urasta człowiek, że Bóg tak się uniża, że staje się częścią ludzkiego ciała. Komunia święta jest pod koniec mszy świętej. Specjalnie tak mszę świętą ułożono, aby człowiek, przyjąwszy komunię świętą, wychodził praktycznie z kościoła i szedł do swojego codziennego życia, żeby Pana Jezusa zabierał do swojej codzienności. Kiedy Faustyna zapytała Pana Jezusa, jak długo jesteś ze mną po przyjęciu komunii świętej, usłyszała: zawsze jestem, ale zaczynam działać, kiedy o mnie pamiętasz. Pan Jezus chce, abyśmy świadomie tę Jego obecność przeżywali. Chce, byśmy Go zapraszali do swojej codzienności. Msza święta to również ofiara. Ofiara, którą składa sam Pan Jezus, ale którą składa i Kościół pod postaciami chleba i wina. Kościół, czyli my wszyscy. Ta ofiara jest z chleba. W tym chlebie zawarta jest praca wielu ludzi. Bo żeby taki kawałek chleba mógł powstać, to wielu ludzi musi się napracować. Ktoś musiał ziemię zaorać, wsiać w ziarno. Kiedy wyrosło, trzeba je było zebrać, wymłócić, zawieźć do młyna, z młyna do piekarni. A tutaj też do kościoła ktoś musiał ten chleb dostarczyć. W tym kawałku chleba praca człowieka jest zawarta. Z tą pracą związany jest również trud, cierpienie, krople potu, a może i krople krwi, bo łatwo przy tej pracy się skaleczyć i nie jedna kropla w ziemię poleci. I to wszystko Panu Bogu w tym kawałku chleba jest ofiarowywane. Można powiedzieć, że ten chleb i wino to symbole życia człowieka. Jak to się ma do naszego udziału we mszy świętej? Kiedy my przychodzimy na mszę świętą, w tym kawałku chleba, kiedy kapłan podnosi na patenie chleb w kielichu wino, pokazując Panu Bogu dary ofiarne od Kościoła, my sami powinniśmy składać Panu Bogu dary z przeżytego tygodnia, naszą codzienną pracę, zawodową, pracę w domu, opiekę nad dziećmi, troskę o siebie nawzajem, nasze radości, smutki, to wszystko, czym żyliśmy w minionym tygodniu. Kiedy ksiądz wypowie słowa konsekracji, chleb stanie się ciałem Pana Jezusa, wino krwią. To, co my włączymy do tej ofiary, zostanie wszczepione, włączone w Pana Jezusa. Nasza codzienność staje się częścią tej Chrystusowej ofiary. Nasze życie z tygodnia nabiera wtedy innego wymiaru, bo prowadzi nas niejako do tej niedzielnej mszy świętej. Jeżeli nauczymy się tak przeżywać mszę świętą, to zupełnie inaczej będzie wyglądał nasz udział w niej. Nie będziemy siedzieć jak w teatrze czy w jakimś rytuale uczestniczyć, ale razem z księdzem będziemy tę mszę świętą odprawiać, celebrować i jednocześnie będziemy, tak jak Jan Paweł II, z Eucharystii czerpać siły do takiego pełnego pokoju, pełnego radości, pełnego miłości codziennego życia. Amen.